Dzień dobry. Nazywam się Maciej Kujawski i jest ze mną Adam Sołtys.
Witam wszystkich.
Jesteśmy z Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego i witamy Was w serii podcastów Groza o Romantyczność, realizowanej w ramach wydarzenia Mickiewicz Filmowy, Echa Balad i Romansów w polskim kinie. Zapraszamy do wysłuchania trzeciego odcinka, w którym porozmawiamy tym razem o dwóch filmach, a mianowicie Wilczyca i Medium. To dwa polskie filmy z lat 80. Słowem wstępu warto powiedzieć, że lata 80. to jest ten ciekawy okres kina pod względem gatunków, ponieważ...
Nie tylko polskiego, światowego.
Światowego również, ale chcę nawiązać do tego, że rzadko kojarzymy polskie kino z gatunkami takimi właśnie amerykańskimi, natomiast właśnie lata 80. można powiedzieć najprężej się wtedy rozwijały takie gatunki jak horror czy musical, aczkolwiek dalej nie są to jakieś bardzo imponujące liczby, ale patrząc na cały okres polskiego kina, to właśnie chyba należy wskazać lata 80.
Jakie były polskie musicale? Bo ja kojarzę Miłość Listy Przebojów.
Halo Szpicbrudka bodaj?
Nie wiem, co to jest.
I kilka filmów z Piotrem Frączewskim. Niestety nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, ale na pewno wtedy były chyba film Fala albo Ostatnia Fala. Tak, ale to nie jest temat na... to jest temat na osobną dyskusję. Dzisiaj porozmawiamy o horrorze i dwóch takich filmach, które uznaje się powszechnie raczej za najlepsze polskie horrory. No przy jednym tutaj będziemy trochę polemizować. W kontekście takim światowym może ten pierwszy film, czyli Wilczyca, aż takiego wrażenia nie robi.
Ja uważam, że on kompletnie nie robi wrażenia i dodatkowo ja tutaj od razu zapowiadam, że ja prawdopodobnie przy Wilczyce będę troszeczkę momentami milczeć, bo ja nie mam pojęcia, co ja mam o tym filmie powiedzieć.
Mhm.
Tak naprawdę.
Rozumiem. Tak, ale to tutaj ja trochę tutaj... swojej miłości, swojego
I,
tutaj...
I to nie dlatego, że go nie obejrzałem, bo rozumiem. Zrobiłem to i był nudny.
Natomiast Medium, też trochę inny film, to jest ciekawe, że staraliśmy się różne filmy dobierać i nie tylko tak bardzo mickiewiczowskie, jakby się wydawało, ale chcemy właśnie poddać trochę dyskusji, czy faktycznie dużo tego Mickiewicza jest w polskim kinie i zaraz się przekonamy. Możemy zacząć od filmu Wilczyca w reżyserii Marka Piestraka z roku 1982. Gdybyś chciał fabułę przedstawić pokrótce, która, co ciekawe, tutaj jest dość konkretna, w przeciwieństwie do paru innych filmów, które omawiamy i tam trudno tę fabułę omówić.
Tak, tutaj oba te filmy, o których będziemy mówić, są raczej takie... No, przedstawiają konkretną historię, która ma swój początek, rozwinięcie i zakończenie.
Tak.
No i Wilczyca to jest historia Kacpra Wosińskiego, który po walce w powstaniu w 1863 roku wraca do domu w momencie śmierci żony, która została przeklęta za konszachty z diabłem. I żona Kacpra, Maryna, przysięga na łożu śmierci, że będzie go prześladować i zmienia się, przyjmuje postać właśnie tytułowej Wilczycy.
A dalej... Dalej jakby można powiedzieć, zaczynają się dziać właśnie dziwne rzeczy w całej posiadłości. Sam mężczyzna, główny bohater właśnie Kacper, zaczyna trochę wariować, można powiedzieć, trochę też jakby jego racjonalne myślenie trochę odchodzi na bok i popada, można powiedzieć, w odmęty takiego chaosu. Sam dokonuje zbrodni, sam próbuje tutaj upolować, można powiedzieć, te wilczyce. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o taki główny szkielet fabularny. To jest bardzo prosty film, jakby on się opiera, trochę przypomina właśnie te takie romantyczne, stare balady oparte na zemście, na motywie jakiejś zdrady, na przede wszystkim motywie złej kobiety. No niestety jest to taki wątek, który w tych utworach romantycznych się przewijał i nie da się tego trochę zignorować, właśnie zwłaszcza u Mickiewicza, gdzie kobiety często właśnie są mściwe albo niewierne, chociaż... Omówiliśmy też utwory, gdzie mężczyźni także...
Znaczy też tak, czy ja wiem, no z tego, co Mickiewicza kojarzę, to jest takie...
Różnie.
Różnie jest.
Tak, ale chciałem na to zwrócić uwagę. I fabuła właśnie to jest spokojnie coś, co mógłby Mickiewicz opisać. Natomiast tutaj skupimy się przede wszystkim na stylu, bo ta fabuła, właśnie jak mówiliśmy, dość szczątkowa i mało wyrazista tak naprawdę. Na pewno warto zwrócić uwagę na takie powolne tempo akcji tego filmu. Bardzo powolne, wręcz usypiające, ale dzięki temu można się skupić na klimacie, a nie wydarzeniach, które by jakoś tutaj popychały te akcje do przodu. Trochę jak w Diable Żuławskiego. Mamy bardzo ciemne odcienie kolorów, bardzo przygaszoną paletę barw. miejscami niestety też w takim negatywnym sensie, wydaje mi się, pod względem jakości filmu, bo są sceny nocne, gdzie nic
tak,
nie widać.
Tak, ten film jest momentami brzydki.
Zbyt ciemny, aczkolwiek ja bardzo lubię te sceny za dnia, gdzie wszystko pokryte jest śniegiem, widzimy te czarne drzewa, smoliście czarne i na przykład właśnie powóz, który porusza się drogą pośród tych drzew. Dla mnie to jest naprawdę całkiem estetyczne, zwłaszcza jak na to, że to jest właśnie gotycki horror z prawdziwego zdarzenia i drugiego takiego w polskim kinie no ze świecą szukać. Mimo, że mówię, no...
Do pewnego momentu to był chyba taki jedyny pełnoprawny polski horror.
Ale też właśnie warto zauważyć w tym momencie, że no wiele się mówi o tym polskim kinie gatunkowym lat 80., że to kino czerpało mocno z kina amerykańskiego, jak na przykład Wabank Juliusza Machulskiego, który czerpie z kina gangsterskiego, chociażby z takich filmów jak Żądło.
A tutaj to mi się wydaje, że lepsze byłoby porównanie do filmów Hammera.
Tak.
Pod kątem klimatu to jest bliskie Draculom na przykład.
Tak, aczkolwiek dla mnie właśnie ja chcę tutaj odejść od tego i powiedzieć, że ten film, mimo że może stosować podobne techniki budowania grozy miejscami, to dla mnie podoba mi się to, jak bardzo ten film jest zanurzony w takiej słowiańskiej tradycji i w polskim widzeniu tego, tylko wiadomo, że polskie takie właśnie nastrojowe opowiadania grozy to były w formie pisanej właśnie, nie było filmowej, a tutaj właśnie wydaje mi się, że wizualnie zostało to całkiem dobrze przedstawione, właśnie te szarawe kolory, ta obumierająca przyroda, zresztą film zaczyna się od ujęcia jakiegoś ptaka, bodaj jastrzębia, które wyjada padlinę z leżącego na ziemi prawdopodobnie żołnierza i to już zapowiada cały klimat tego filmu. Warto powiedzieć, też wydaje mi się, że stylistycznie ten film jest dość spójny i całkiem dobre decyzje zostały tutaj podjęte.
Tak, tylko jakby zabrakło albo funduszy, albo talentu realizatorskiego.
Być może, albo bo jakby już nie czepiam się tego, że jest to film stylowo dość prosty czy przezroczysty w przeciwieństwie do Żuławskiego, o którym mówiliśmy, gdzie ten styl no, był niesamowicie wyrazisty, niesamowicie trudny. Natomiast tutaj już film jest dość łatwy w odbiorze i jednak dokładnie wiemy, co się dzieje, aczkolwiek znowu mamy te same motywy. Mamy powrót wydarzeń już zapomnianych, typowe takie prześladowanie przeszłości, która nie może wyjść z głów bohaterów, nie może ich zostawić i sprowadza na nich wszelkiego rodzaju klątwy, wszelkiego rodzaju zło i tragedie. I tutaj jak najbardziej to się dzieje, jakby ta przeszłość nie przemija, jest wieczna i zbrodnie już dokonane muszą spotkać się z konsekwencjami. Tak, no i wydaje mi się, że w tym filmie na przykład ja widzę ciekawy kontrast między tym, co mamy, ciekawe zestawienie to, jak jest pokazywany dwór, powiedzmy wszystko, co jest na zewnątrz, poza domem, czyli to, że widzimy śmierć, prawie
dwór,
w ogóle...
Dwór w sensie pole. A nie.
Tak, ale chodzi mi o to, że tam właśnie, ale właśnie, to też jest ciekawe, bo tam...
Znaczy nie, wolę dopytać, czy chodzi tobie o dwór w sensie na zewnątrz, czy o dwór w sensie
na zewnątrz.
Posiadłość?
Na zewnątrz. Chodzi mi o zewnątrz, gdzie obserwujemy śmierć, przede wszystkim taki świat zgnilizny, można powiedzieć, nie ma tam prawie w ogóle zwierząt. Jest pies, ale pies w połowie filmu mniej więcej niestety zostaje zabity, prawdopodobnie przez tytułową wilczycę. Zresztą nieprawdopodobnie, tylko tak się dzieje. Też ważna jest pora roku. Ten film jakby dzieje się zimą i śnieg przykrywa całą przyrodę. Wszystko właśnie, nie widać żadnych liści oczywiście, a drzewa jawią się jako takie, dla mnie przynajmniej, jako takie czarne odnóża, nie wiem, robactwa, czy pająków, które tak można powiedzieć zacieśniają nam te kadry w wielu momentach. Może tutaj po tym, jak ja tutaj mówię o tym, można by wynieść wnioski, że to jest absolutne arcydzieło, aczkolwiek ja tutaj staram się pokazać, wyciągnąć te właśnie zalety, że naprawdę tutaj były ciekawe pomysły, chociażby wystrojenie właśnie wewnątrz, które jest trochę inne, gdzie mamy barokowe stylizacje, też to jak bohaterowie się ubierają, odpowiada epoce, co wiadomo, ale uważam, że nie jest to złe, że naprawdę budżetowo daje to radę. W mieszkaniach mamy na przykład jako ozdoby mamy wypchane zwierzęta. Jest postać Leona Niemczyka, który grana przez Leona Niemczyka, który ma chyba wypchanego kruka w pomieszczeniu, na co zwróciłem uwagę. I takie typowo stare zegary, które też, no, wydaje mi się, że mogą poniekąd sygnalizować to, że to jest utwór o czasie i właśnie w wspominałem wcześniej o takim romantycznym strachu przed czasem i wiecznością. Być może tutaj również to się pojawia. Na pewno jest też ciekawe to, że w połowie filmu pojawia się sen, że w połowie, gdzieś tak około 30 minuty, wydaje mi się, pojawiają się senne wizje, których doświadcza główny bohater. To jest całkiem ciekawe. Mamy niebieskie światło, właśnie dopiero co zmarłą kobietę, jego żonę, która ma białą, siną skórę. To jest takie niemalże wampiryczne przedstawienie, aczkolwiek tutaj chodzi o wilczycę, a z jej ust płynie krew i dookoła jest dym i mgła. No i atmosferyczność tego filmu jest naprawdę niepodważalna, wydaje mi się. Mamy takie oczywiste wybory, ale silnie kojarzące się z polskim romantyzmem, a mi zwłaszcza właśnie z Mickiewiczem, bo mamy właśnie księżyc, mamy mgłę, pochmurne niebo, drzewa, jak mówiłem, zawsze są pozbawione liści, są ponure. W filmie cały czas przeważają takie tematy jak śmierć, jak różnego rodzaju choroby, jakieś eliksiry, a wszystko też jest splatana taką atmosferą braku spokoju, mam wrażenie, że tutaj wydaje mi się ciekawa scena, gdzie gospodarz domu zostaje w nocy obudzony. Wcześniej słyszymy, zanim się obudzi, szum wiatru i jakieś dziwne dźwięki zewnątrz domu i on zostaje zbudzony w nocy właśnie tymi hałasami zewnątrz, bierze świecę, idzie zbadać źródło dźwięku. To jest takie, wydaje mi się, bardzo klasyczne gotyckie przedstawienie, takie wręcz, które się wryło gdzieś tam w pamięć, że to jest właśnie gotyk, taki właśnie stare, tak, te powieści takie gotyckie.
Ewentualnie Ebenezer Scrooge.
Dokładnie, ewentualnie, tak. Też można by tak powiedzieć. No i zaćmienie księżyca, które sygnalizuje to, co zaraz zajdzie. I dochodzi do tego muzyka. W przeciwieństwie do muzyki Andrzeja Korzyńskiego z Diabła, o którym mówiliśmy, ta muzyka jest dużo bardziej standardowa.
Nie, kompletnie nie pamiętam.
Dużo bardziej pasuje do filmu. Jest taka groteskowa i utrzymana, wydaje mi się, w takim kreskówkowym tonie. To, co mi prywatnie odpowiada zupełnie i jest całkiem trafnym wyborem. I próbą właśnie stylizacji na to kino amerykańskie mimo wszystko. Tak, ale no na pewno w tym filmie jest element romansu, jest trójkąt miłosny, zazdrość, zdrada, to wszystko, co fascynowało Mickiewicza i wszystko tak silnie nacechowane jaskrową erotyką. Ten kolor czerwony, który wybrzmiewa w tym śniegu, gdzie jest kobieta w czerwonej sukni i krew, która wypływa z ust. To jest absolutnie przerażające i wydaje mi się, że na miejscu w przypadku tego, z czego ten film czerpie. I warto dodać, że otrutką na zło w tym filmie są tradycyjne rytuały religijne i Pismo Święte, które mówi prawdę o duchu nieczystym. Właśnie Kacper idzie, główny bohater idzie się poradzić, tutaj można powiedzieć. Nie pamiętam, co to był za bohater, czy to był kościelny, czy to był ksiądz, ale warto powiedzieć, że bohaterowie są dość przesądni. Na przykład jak widzą księżyc, to mówią, że o, jest pełnia. Na pewno coś to znaczy, zaraz coś nadejdzie. Generalnie wszystko ma tutaj swoje znaczenie. Właśnie to przyroda nam bardzo mówi o sytuacjach, o tym, co zaraz się wydarzy. No i oczywiście tytułowa kobieta, która przeszła transformację w istotę nadprzyrodzoną, co dla mnie jest typowo mickiewiczowskie, aczkolwiek kojarzy mi się trochę ze Świtezianką, ale no jednak jest to trochę ograne inaczej. Myślę, że możesz tutaj powiedzieć.
Dla mnie to jest w ogóle, mi się to kompletnie nie kojarzy ze Świtezianką, mm-hmm. bo no tam nie ma przemiany. Znaczy jest, ale nie ma. W sensie to od początku tak wyglądało, a tutaj jest to jest bardziej ten taki właśnie hammerowskie, że jakaś przemiana w wilka, tego typu rzeczy. Także no pewnie dałoby się doszukiwać tego typu rzeczy w poezji romantycznej, ale wydaje mi się, że tam jednak ta wspomniana przez ciebie Świtezianka, to o inne rzeczy tam chodzi. Tam tak. Nie chodzi o zemstę. Mhm.
Tak, a tutaj jednak taka zwykła zawiść, niewierność kobiety. Też warto wspomnieć, że mimo, że nie jest to tak widoczne jak w Diable Żuławskiego, do którego po raz kolejny się odnoszę, to jednak jest tutaj kontekst historyczny. Film jakby dzieje się w 1863 roku, a główny bohater wraca z powstania styczniowego. Jest pełen takiej rozpaczy i jeszcze do tego dochodzą tutaj te niepokojące wydarzenia w jego domostwie, co wydaje mi się bardzo interesujące. I zresztą bohaterowie miejscami rozmawiają o tych ciałach poległych, które jakby nie patrzeć również są horrorem, tylko bardziej właśnie realistycznym i bardziej dotkliwym, który
w
faktycznie...
W ogóle to jak główny bohater wygląda, to jakby go ściągnąć z planu tego, z planu pana Wołodyjowskiego.
Tak, ale też właśnie to jest dla mnie ciekawe, że to jest silnie polskie, jak wygląda ta postać. Absolutnie nie jestem w stanie sobie wyobrazić
taki
takiego...
szlachecki typowo...
Tak, nie wygląda. Jestem w stanie sobie wyobrazić takiego bohatera w kinie amerykańskim, bo on jednak... Myślę, że można go posądzić jakąś taką nijakość charakterologiczną, jak najbardziej, ale jednak ja pamiętam tego bohatera, bo nie było wielu filmów.
To jest taka bardzo archetypiczna postać.
Tak, ale dla amerykańskiego kina to by było coś innego, wydaje mi się, że nie jestem w stanie...
Ale mówimy o polskim kinie.
Tak, dokładnie, mówimy o polskim, ale właśnie tutaj nawiązuję do tego, że często się mówi o polskim kinie w kontekście tym gatunkowym, w kontekście amerykańskiego i tego, że dużo czerpało, a tutaj niekoniecznie tak dużo. Też krótko chciałem wspomnieć o filmie Powrót Wilczycy, który jest słaby niestety i może nie będziemy mu poświęcać dużo czasu, ale jednak Wilczyca doczekała się właśnie kontynuacji. Tam co prawda jest próba kontynuacji tego stylu z pierwszej części, tej atmosfery, tej pokazywania tej przyrody, gotyckiej estetyki, ale niestety historia tam była już zupełnie pretekstowa, mało interesująca, zbyt kiczowata i to nie pasowało do tego jednak poważnego charakteru pierwszej części. I moim zdaniem całkiem wyszukanej estetyki wizualnej filmu, którą wcześniej opisałem. Ale no, warto zauważyć, że w drugiej części też zabrakło właśnie tego poczucia świeżości, które, co by nie mówić, ale jednak delikatnie odczuło się w pierwszej odsłonie tego cyklu. Myślę, że tyle o Wilczycy. Możemy przejść do prawdopodobnie najlepszego polskiego horroru, jaki powstał.
Nie, no, Diabeł lepszy.
No dobrze, ale Diabeł to jednak film, który trudno też zakwalifikować, ale dobrze. No powiedzmy, że Diabeł jest lepszy i pomówmy o Medium. Film jest z 1985 roku w reżyserii Jacka Koprowicza. Dobrze, co tutaj można fabularnie powiedzieć?
No jest śledztwo.
Jest śledztwo. No właśnie, warto zaznaczyć, że film rozgrywa się w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, to jest w Sopocie, dokładnie 3 października 1933 roku. Film jakby, głównymi bohaterami filmu jest przede wszystkim komisarz oraz aspirant, którzy prowadzą śledztwo. Film zaczyna się od tego, że ten właśnie komisarz Selin budzi się w koszu na plaży, nie pamięta, jak się tu znalazł. Bardzo też ciekawy dobór lokacji, taki pod względem budowania grozy, gdzie to morze wzburzone, te fale, ten wiatr od razu nam buduje ponury klimat tego filmu.
I w Sopocie zaczynają pojawiać się kolejne osoby, które również nie wiedzą, jak i dlaczego się w tym miejscu znalazły.
Tak. I w dalszej części filmu główni bohaterowie muszą rozwiązać, można powiedzieć, nieco kryminalną intrygę. Z czasem okazuje się, że pojawiają się postaci, które już kiedyś żyły, które mają już swoje groby, to są sobowtóry prawdopodobnie. I te postaci jakby zaczynają powoli odgrywać wydarzenia sprzed przeszłości. To są...
Z przeszłości.
Tak, z przeszłości. Dochodzi do masowych morderstw i główni bohaterowie muszą powstrzymać rozwój wydarzeń, zwłaszcza tak.
Generalnie chodzi o to, że główny antagonista filmu nazwiskiem Orwicz jest medium, które potrafi wpływać na ludzi i w tym momencie jest on osobą umierającą chorobą na cukrzycę i żeby jakby przedłużyć swój żywot, musi ją zebrać osoby będące sobowtórami swojej rodziny oraz osoby, która tą rodzinę zamordowała, żeby jakby zresetować czas. No i jednym z tych sobowtórów jest główny bohater, więc tak troszkę zaczyna mu zależeć na tym, kiedy już się orientuje, o co chodzi, kiedy rozwiązuje sprawę na tyle, na ile pozwala mu to, co na tym etapie fabuły wie. No, powiedzmy, że troszkę nie chce umrzeć, więc zaczyna się taki wyścig z czasem, czy uda się powstrzymać tego Orwicza przed ponownym doprowadzeniem do tych wydarzeń, które zdarzyły się chyba przed 60 laty. Mhm. Taki chyba była rama czasowa. I do tego w tle są naziści.
Tak, dokładnie. Silnie podkreślony znowu tutaj historyczny wydźwięk filmu i to, że jednak groza wojny, groza prawdziwych wydarzeń i dziejów.
Jeszcze nie wojny, ale takiego...
Zapowiedź.
Trochę taki imperium. Klimat jak z kabaretu. że widać to takie cały czas przewijające się w tle swastyki, że
tak.
aspirant jest grany przez, może nie pamiętam imienia, Bajor.
No cała ta intryga, gdzie są wątki okultystyczne, wątki powiedzmy niemalże opętania, to jednak wszystko jest jakąś metaforą tych burzliwych dziejów i zapowiedzi prawdziwego terroru, którym właśnie są wydarzenia historyczne, które wydarzyły się naprawdę. I wydaje mi się, że to jest najciekawsze, że czuć z tego filmu, że no jednak ta cała groza wynikająca z tych fantastycznych sytuacji no jest niczym w porównaniu z przerażającym dziejem, z przerażającym wydźwiękiem dziejów historii, można powiedzieć. Tak, no omówiliśmy fabułę niestety dość chaotycznie, ale sam film jest trudny do opisania. Jak się go ogląda, on jest dość zawiły. Ta intryga faktycznie ma swoje kolejne piętra,
tak,
jest dużo postaci.
To jest kryminał, więc trochę,
jest kryminał,
trochę ciężko jest go tak wytłumaczyć.
Aczkolwiek nakręcony jest jak no, wzorowo, jeśli chodzi o klimat horroru, wydaje mi się, że jest...
No, albo momentami jak taki wzorowy noir.
To też, jakby głównie bohaterowie są wyjęci z kina noir, są bardzo tacy właśnie poważni, bardzo zniechęceni, nie mają własnej prywatności, trochę właśnie tej tożsamości trochę im brakuje, wydaje mi się. To jest bardzo ciekawe. Obaj też są nieco cyniczni, co pasuje do kina noir i ubrani są też dość tak właśnie szaro i ponuro.
Tak, przy czym jednocześnie zawsze na klapie marynarki tego aspiranta widać przypinkę taką okrągłą ze swastyką,
tak.
Więc jest cały czas podkreślana
tak.
Ta obecność nazistów w Sopocie.
Jestem jakby wielkim wielbicielem tego filmu ze względu na jego niezwykle poważny, podniosły nastrój, który jest, można powiedzieć, sukcesywnie, spójnie trzymany do końca. Jakby to może się wydawać trochę trudne w polskim kinie, żeby zrobić horror na poważnie, jednak zawsze łatwiej jest wyjść od jakiejś groteski, od jakiegoś humoru. Tutaj też ta groteska jest, ale cały czas to jest silnie nacechowane powagą i właśnie tragedią i takim obrazowaniem bardzo pesymistycznym, tak silnie, smoliście, nieprzyjemnym. I ja to w tym filmie uwielbiam, jak bardzo twórcy się tego trzymają. I ten nastrój grozy i podskórnego niepokoju jest już od początku trzymany. Co ciekawe, jest scena takiego, można powiedzieć, opętania, działania sił na kobietę, gdzie ona zaczyna, medium na nią oddziałuje. Jakby pękają szyby, ona na tym krześle zaczyna, krzesło zaczyna posuwać się do przodu i do tyłu, zabijając ją w zasadzie, co jest absolutnie sceną jak z amerykańskiego filmu i tutaj zrealizowana absolutnie dobrze, absolutnie bez wstydu, można powiedzieć, że ta scena
absolutnie,
się...
Absolutnie dobrze, to jest takie...
No wiem.
Bardzo połowiczne określenie.
Bardzo, bardzo udanie. I ta scena jest naprawdę realistycznie zrealizowana. Ona jakby broni się w swym realizmie, wydaje mi się. No ale to zupełnie jak u Mickiewicza jest to napięcie między realizmem, między taką przyziemnością, a elementami fantastycznymi właśnie.
Tak, znaczy ja tutaj chcę cię w ogóle zapytać, bo ten medium to była twoja propozycja. I skąd ten Mickiewicz? Bo ja
tak.
Tutaj właśnie tutaj widzę kryminał, ja tutaj widzę Omena.
Tak.
Ja tutaj widzę momentami wręcz, chociaż no to też przez inspiracje, jakimi kierowali się twórcy, ale momentami wręcz coś, co pewnie po lekkim przerobieniu nadałoby się na odcinek Scooby-Doo. Ale skąd się tytuł wziął Mickiewicza i romantyzm?
Po pierwsze, jest to spowodowane tym, że no nie ma za dużo tych polskich horrorów, ale chciałem właśnie się zastanowić, co jeden z najlepszych filmów w tym gatunku w Polsce zawiera Mickiewiczowskiego i zauważyłem całkiem sporo elementów, choć zdecydowanie ten film wyróżnia się na tle innych, o których będziemy mówić, bo nie ma chociażby folkloru, nie ma tak bardzo dużo słowiańskości, no mamy zupełnie inne lata, chociażby
nie,
trochę jak w trzeciej części nocy.
To są klimaty okultystyczne.
Tak, ale...
Zresztą fabułę tego filmu dałoby się całkiem sprawnie przerobić na scenariusz do sesji w Zewktulu.
Tak, coś w tym jest, tak. Generalnie mi ten film się kojarzy poprzez to jego fatalistyczne obrazowanie. To jest coś, co silnie mi się kojarzy z Mickiewiczem. To jak cały czas, przez cały film mamy ciągłe zapowiedzi nadchodzącej katastrofy, to jakby to, że zło jest nieuniknione, podkreślane jest to takim zapętlonym montażem. Mamy właśnie tę przeszłość, która nie daje o sobie zapomnieć, która powraca w taki przerażający, okrutny sposób i też jakby to jest dla mnie ciekawe, że mimo, że teoretycznie stylistyka jest inna, dzieje się to w innych latach, niż by to kino mickiewiczowskie mogłoby się odgrywać, to jednak właśnie ten silny kontekst historyczny, ten powrót wydarzeń już dawno minionych i motyw zemsty, motyw motyw właśnie duchów, istot fantastycznych, poruszony właśnie w taki fatalistyczny sposób, to jest dla mnie coś, co no jest Mickiewiczem. I jakby ten wpływ właśnie chciałem tutaj zauważyć. Nie wiem, czy to jest celowy wpływ twórców, ale właśnie chciałem na to zwrócić uwagę, co tutaj w najbardziej horrorowym polskim filmie jest mickiewiczowskiego. No i wiadomo, to właśnie, to co już na wstępie było widać, jak zaczęliśmy mówić o tym filmie, że no sama fabuła jest trudna do opisania, jest ciężko po kolei powiedzieć, co się dzieje, natomiast pamiętamy z tego filmu nastrój, pamiętamy atmosferę, to jak były nakręcone sceny i to jak silnie potrafią one wyryć się w naszej psychice, wydaje się, pamięci, że z tego filmu pamięta się sytuację, pamięta się gęstą mgłę, ulewny, srogi deszcz nad Sopotem.
To i jest... żółwie.
I żółwie, tak. To jest zresztą ciekawe, tak? Właśnie zestawienie, ta siła zestawienia, coś, na czym korzystał Mickiewicz w swoich utworach, że zestawiał ze sobą różne pozornie niepasujące elementy. Tutaj na przykład w jednej scenie bohater jest goniony przez, właśnie aspirant jest goniony przez tajemniczy samochód, przez taksówkę bodaj. I w te sceny wpleciony jest żółw, który pływa sobie w akwarium. I to brzmi absurdalnie, groteskowo, ale
tak,
w połączeniu...
Ale to się łączy z tym motywem jednak nieśmiertelności, mhm. które się w tym filmie pojawia, no bo jednak żółwie to są zwierzęta, które tak troszeczkę słyną z tego, że dosyć długo żyją.
Tak, więc... i ponownie strach przed czasem tutaj powraca. Wydaje mi się, że to może być z tym związane. No i jak połączymy te sceny z żółwiem, właśnie z tutaj uciekającym bohaterem po tym mrocznym, smutnym Sopocie i dodamy do tego muzykę Krzysimira Dębskiego, która jest cudownie eksperymentalna, cudownie paranoiczna, to mamy naprawdę przerażającą scenę, która no, budzi grozę autentycznie i nie ma tutaj, no jakby nie ma co brać taryfy ulgowej dla tego filmu względem amerykańskich horrorów. Wydaje mi się, że on jest dość, jak na polskie warunki, jest naprawdę pełen grozy, pełen strachu i niepewności. Tak, i jeszcze chciałem zwrócić uwagę na coś bardzo amerykańskiego w tym filmie. Ten film kończy się w bardzo ciekawy sposób. Widzimy potomka Orwicza, o którym już wspomnieliśmy.
Nawet nie, może niekoniecznie amerykańskiego, ale taką trochę horrorową sztampę.
Kliszę. Horrorową kliszę, tak, to jest stały motyw horroru, czyli upiorne dziecko, można powiedzieć, z pustym wzrokiem, takim przerażającym uśmiechem, który pojawia się na jego twarzy. No... wymarzone zakończenie dla horroru i tutaj też absolutnie
tak, no
fantastycznie
dlatego
działa.
Ten przywoływany przeze mnie Omen.
Tak, tak, dokładnie. I to fantastycznie tutaj działa. No i cały film jakby opiera się o tym, że pozornie banalny incydent z czasem przeistacza się w taką niewyobrażalnie nadnaturalną intrygę. Myślę, że skala tutaj też jest całkiem imponująca, że ona rośnie z filmu na film. Mamy diabolicznego złoczyńcę z jakimś planem, który jest całkowicie na początku...
Z filmu na film?
Z minuty na minutę, chciałem powiedzieć, trwania z filmu na film, tak, bo to cała seria.
Tak.
Tak, ale na pewno też jeszcze warto zwrócić uwagę, że elementy się nie kojarzące się z horrorem w tym filmie, to także przerażające gotyckie domostwo, ta willa, które skrywa w sobie właśnie ciała nieboszczyków. Mamy ofiary, które są zaklęte, które działają właśnie pod wpływem jakiejś hipnozy. To też jest mickiewiczowskie. Bohaterowie działający pod wpływem jakichś dziwnych zrywów, pod wpływem właśnie niewiadomych sił. Horoskopy z dokładną datą śmierci, no i taki nastrój niesamowitości, który jest bardzo poetycki dla mnie, czyli właśnie te wzburzone fale morza, które widzimy na początku, taka piekielna nawałnica na Bałtyku, która zapowiada absolutne tragedie, no i wspomniana przeze mnie opustoszała willa. Tak.
No to i... z kolei jak z obecności.
Tak, tak. No cały film też jest no, naprawdę właśnie w stylu tych takich...
Rzeczywiście obecność to trochę nowsze.
Tak, ale
filmy.
Podobnie jak
ale
ten
nie,
film...
jakby taki opustoszały dom to też jest
tak,
motyw,
no
który
i,
w horrorze
no i w stylu,
istnieje od
właśnie
zawsze.
W stylu tych horrorów okultystycznych w tym filmie zło przez większość czasu trzyma się w przestrzeni pozakadrowej. Czujemy jego obecność, to, że nadciągnie, ale dopiero pod koniec zło całą swoją istotę objawi. Tak, bo wiadomo, że w horrorze to, co jest niewiadome, niewidoczne, niepoznane albo ma trudno opisywaną postać, jest najstraszniejsze i najlepiej buduje grozę. Wcale nie to, co widać, więc tutaj trudne do sklasyfikowania zło robi robotę zdecydowanie w przypadku tego filmu. Tak samo jak u Mickiewicza mamy minimalizm opisu fantastycznych kreatur, które w zasadzie nie wiadomo do końca, jak wyglądają nimfy wodne czy inne istoty, więc wydaje mi się to bardzo ciekawe. Więc z mojej strony ja ten film bardzo polecam, jeśli ktoś nie widział. On ma bardzo intensywne, to jest bardzo intensywny film, który...
Tak, i też na pewno jest ciekawy i warto zobaczenia, tak. Bo jednak nie kojarzę przykładów podobnych, jeśli chodzi o polskie kino, tak. I też tak udanych jednak. Tak.
Trochę jak Żuławski w tym momencie ten film przedstawia taki świat, który jest na chwilę przed apokalipsą, na chwilę przed całkowitą zagładą.
Tak, tam jest przywoływane to oko cyklonu. I
tak, dokładnie.
Taka wichura potężna, która wywraca wszystko do góry nogami.
I film także broni się jako taka metafora niemieckiego społeczeństwa, które już za chwilę przeprowadzi tę inwazję na cały świat. I to jest absolutnie niepokojące.
Tak, i tam też ewentualnie dałoby się powiązać ten motyw okultystyczny z tym podobno, bo to też jest momentami trochę wyolbrzymiane, ale tym podobno ogromnym zainteresowaniem nazistów właśnie tematami okultyzmu i tak dalej, gdzie pod koniec, kiedy już dochodzi do powtórzenia tych zbrodni i ten grany przez Michała Bojera aspirant zaczyna naciskać na swojego przełożonego, że trzeba koniecznie tego małego Orwicza pochwycić, ponieważ to jest po prostu niepowtarzalna okazja na zdobycie potężnej broni, która bardzo pomoże Führerowi.
Zdecydowanie z tego filmu ponownie bije taki pesymistyczny, smutny wydźwięk względem. No jakby to jest film, w którym ponownie człowiek jest odhumanizowany i ten pesymistyczny wydźwięk daje się odczuć przez ten psychodeliczny charakter tego naprawdę angażującego wizualnie filmu.
I na tym kończąc, zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Groza a Romantyczność, w którym porozmawiamy o filmie Listopad. Dziękujemy za wysłuchanie.
Dziękujemy.